Ojej, to jest strasznie skomplikowane.
Powiedziała Basia.
I wszystko już mi się miesza. Król August Poniatowski najpierw popierał konstytucję 3 maja, ale później zmienił zdanie i przyłączył się do spiskowców, którzy współpracowali z carycą Katarzyną. I to doprowadziło do drugiego rozbioru Polski. Mimo to część polskiej szlachty nie poddała się i też zawiązała spisek, bo chcieli walczyć o odzyskanie niepodległości. Wybuchło powstanie, a na jego czele stanął Tadeusz Kościuszko. Ale skoro naczelnym wodzem został Kościuszko, to co stało się z królem?
Król nadal przebywał na Zamku Królewskim,
odpowiedział Jan Kieliński.
Nie został osądzony za zdradę i stracony, tak jak inni konfederaci z Targowicy. Wciąż pozostawał królem, ale nie mógł podejmować żadnych decyzji dotyczących insurekcji. Wszystkim kierował Tadeusz Kościuszko, który okazał się wielkim mężem stanu i doskonałym dowódcą.
Insurekcja. Dawniej określano tak zbrojne powstania. W historiografii polskiej nazwa ta oznacza wyłącznie powstanie kościuszkowskie z 1794 roku.
Dlaczego w takim razie nie ogłoszono go królem?
Spytał Krzyś.
Tadeusz Kościuszko nie chciał władzy dla siebie,
zawołał oburzony pan Jan.
Zawsze kierował się dobrem narodu, całego narodu, bez względu na to, czy chodziło o polską szlachtę, mieszczaństwo czy chłopów. Czy wiecie, że w swoim majątku uwolnił chłopów od pańszczyzny? I jako pierwszy włączył chłopskich ochotników w szeregi powstańców. Dostrzegał, że patriotyzm nie zależy wcale od zasobności kiesy. A chłopi udowodnili mu to w czasie bitwy pod Racławicami już na samym początku powstania. 4 kwietnia 1794 roku atak 300 kosynierów na rosyjskie armaty miał decydujące znaczenie dla losów bitwy i przesądził o polskiej wygranej.
Pańszczyzna to przymusowa i darmowa praca chłopa na rzecz właściciela ziemskiego. Wymiar wykonywanej pracy regulował właściciel ziemi lub obowiązujące normy prawne i obyczajowe. Pańszczyzna istniała na terenie Polski do 1861 roku. Kosynierzy. Żołnierze piechoty wyposażeni w tak zwane kosy bojowe, w których ostrza ustawione były na sztorc, a nie pod kątem, tak jak w czasie sianokosów. Oddziały kosynierów składały się w dużej mierze z chłopów rekrutowanych na zasadach pospolitego ruszenia.
I co? I co było dalej?
Dopytywał się Krzyś.
To zwycięstwo miało ogromne znaczenie, bo Polacy ze wszystkich zaborów uwierzyli, że mogą przeciwstawić się najeźdźcom i wspólnie walczyć o wolność.
Czy pan również brał udział w powstaniu?
Oczywiście. Gdy tylko do stolicy dotarła wieść o zwycięstwie pod Racławicami, natychmiast zaczęły się walki ze stacjonującymi w Warszawie żołnierzami rosyjskimi. Jako mistrz cechu szewców dowodziłem nie wojskiem, ale ochotnikami cywilnymi. Zdobyliśmy broń i przepędziliśmy Moskali aż za bramy miasta. Później zostałem mianowany pułkownikiem przez samego Tadeusza Kościuszkę i dowodziłem 20. Regimentem Pieszym Koronnym. W październiku 1794 roku wyjechałem z kolejną misją do Poznania, ale po drodze zostałem aresztowany przez Prusaków i oddany w ręce Rosjan. Trafiłem do więzienia w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu, daleko od Polski, gdzie osadzono wielu polskich patriotów. Tu spotkałem także Tadeusza Kościuszkę. Został ciężko ranny i wzięty do niewoli rosyjskiej podczas bitwy pod Maciejowicami.
Och, nie!
Krzyknęła Basia.
A co z powstaniem? Co z Polską?
Pan Jan wyraźnie posmutniał.
Powstanie trwało jeszcze miesiąc. W obliczu przeważającej siły wroga nie miało jednak szans. Do walki włączyli się bowiem wszyscy zaborcy. Na początku listopada padła Warszawa, a po tygodniu podpisano akt kapitulacji. 20 000 powstańców trafiło na Sybir, a władcy Austrii, Prus i Rosji podpisali traktat, który zatwierdzał ostateczny rozbiór Królestwa Polskiego. Polska przestała istnieć.
A jak pan się stamtąd wydostał?
Po śmierci carycy Katarzyny władcą Rosji został Paweł I, który był wyjątkowo przychylny Polakom. Zwolnił z więzienia dwóch głównych przywódców powstania, Tadeusza Kościuszkę i Ignacego Potockiego. Obiecał też uwolnić wielu innych Polaków. Aby tak się stało, Tadeusz Kościuszko musiał jednak złożyć mu hołd i przysiąc, że nigdy nie wróci do Polski. Nasz wódz po raz kolejny postawił interes narodu ponad swój własny. Jemu zawdzięczam wolność.
A teraz znowu podejmuje się pan pracy konspiracyjnej.
Wtrącił nagle Zaleszczotek.
To dość ryzykowne przedsięwzięcie i może pan zapłacić za to wysoką cenę.
Jan Kieliński wzruszył ramionami, ale widać było, że nie lekceważy tych słów.
Jeśli wszyscy się poddamy, to znaczy, że sprawa polska jest już całkowicie stracona. Nasza ojczyzna została wymazana z map Europy. Król abdykował i został zmuszony do wyjazdu za granicę. Czy może nas spotkać coś jeszcze gorszego?
Zaleszczotek westchnął. Chciał jeszcze coś dodać, ale wtedy spostrzegł, że Krzyś i Basia drzemią na podłodze wśród rozłożonych książek.
Biedactwa,
rzekł, patrząc na nich.
Debatujemy tu już od wielu godzin, a to przecież jeszcze dzieci. Może i my powinniśmy na razie udać się na spoczynek, drogi panie Janie.